Ludzie Biblii. Jakub zakłada rodzinę. W opowiadaniu o Abrahamie i Izaaku wspominaliśmy, że życzeniem Abrahama było, aby Izaak pojął za żonę jakąś kobietę z tego samego klanu, z którego pochodził Abraham. Dlatego wysłał swego sługę w okolice Haranu, gdzie pozostał jego brat Nachor, i stamtąd sprowadził żonę dla Izaaka, Rebekę, wnuczkę swego brata. Podobnie i Jakub udaje się w strony rodzinne Rebeki, aby znaleźć dla siebie żonę. Wprawdzie tym razem to nie Izaak pierwszy wpadł na ten pomysł, aby zapewnić Jakubowi żonę pochodzącą z klanu Abrahama, bo ten pomysł pochodził od Rebeki. Ma to zapewne związek z jakąś biernością Izaaka. Sam nie podejmował żadnych ważnych decyzji dotyczących urzeczywistnienia planów samego Boga, który obiecał Abrahamowi, że będzie miał liczne potomstwo, czyli obiecał mu, że będzie założycielem wielkiego ludu. Izaak robi wrażenie, jakby mu na tym nie zależało. Co więcej, jego ukochanym synem stał się Ezaw, który miał już dwie żony, Chetytki. Izaak planował przecież pobłogosławić Ezawa jako naczelnika całego klanu. Dotąd więc nie zależało mu na tym, by jego dziedzic miał żonę z klanu Abrahama. To Rebeka wystąpiła z inicjatywą, by Jakub udał się do jej rodziny i stamtąd przyprowadził sobie żonę. Zwracając się do Izaaka, przedstawiła mu swój osobisty punkt widzenia, pozornie wcale niezwiązany z Bożymi planami. Sprzykrzyło mi się życie z tymi Chetytkami, mówiła o żonach Ezawa. Jeżeli jeszcze Jakub weźmie sobie za żonę Chetytkę, czyli jedną z tych kobiet, które są w tym kraju, to już nie będę miała po co żyć. Dopiero wtedy, gdy Rebeka poprosiła go o wysłanie Jakuba w swoje rodzinne strony, Izaak świadomie wszedł w rolę następcy Abrahama, dbającego o jego dziedzictwo. Zawołał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz. Nie bierz sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu. Idź do Paddan Aram, do rodziny Betuela, ojca twej matki, i weź sobie tam za żonę jedną z córek Labana, twego wuja, a Bóg Wszechmocny będzie ci błogosławił. Uczyni cię płodnym i da ci liczne potomstwo, tak że staniesz się praojcem wielu szczepów. Błogosławieństwo otrzymane przez Abrahama da również tobie i twojemu potomstwu, abyś posiadł na własność kraj, w którym przebywasz, a który Bóg oddał niegdyś Abrahamowi. Z treści tego błogosławieństwa wynika, że Izaak zgodził się już z tym, iż Jakub, a nie Ezaw, będzie dziedzicem i Abrahama, i jego samego. Z poprzedniego opowiadania wiemy jednak, że głównym motywem, którym kierowała się Rebeka, organizując wyprawę Jakuba, było pragnienie, by uchronić go przed zemstą Ezawa, który postanowił go zabić po śmierci Izaaka, by stać się jedynym dziedzicem. Nie godził się bowiem z utratą praw do zwierzchności nad całym klanem i słysząc słowa, jakimi ojciec wyprawiał Jakuba w podróż, chciał nawet uprzedzić Jakuba i zdobyć prawa do dziedzictwa po Abrahamie, bo jako kolejną żonę pojął córkę Izmaela, czyli wnuczkę samego Abrahama. Choć mamy tu nagromadzenie wielu powodów wyprawy Jakuba, to najważniejsze jest to, że stała się ona faktem. Jakub wyprawił się w drogę do rodziny swojej matki Rebeki. Podczas podróży postanowił zanocować w nieznanym sobie miejscu, gdzie doznał objawienia Boga, który uznał go za dziedzica obietnic danych Abrahamowi i ponowionych wobec Izaaka, i który zapowiedział ich spełnienie w życiu Jakuba i jego potomków. Posłuchajmy, jak opowiada o tym Księga Rodzaju. Wziął z tego miejsca kamień i położył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym zwierzchołkiem nieba, oraz aniołów bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję Tobie i Twemu potomstwu. A potomstwo Twe będzie tak liczne jak proch ziemi, Ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe. Wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez Ciebie i przez Twoich potomków. Ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł, gdziekolwiek się udasz, a potem sprowadzę Cię do tego kraju, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie spełnię tego, co Ci obiecuję. A kiedy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł: o, jakże miejsce to przejmuje grozą. Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba. Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę i dał temu miejscu nazwę Betel. Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. Jakub znalazł się po raz pierwszy w tym miejscu, które czytelnicy Księgi Rodzaju znają już z opowiadania o Abrahamie. Patriarcha Abraham był tam dwukrotnie i zbudował tam nawet ołtarz dla Boga. Tu czytamy, że dopiero Jakub nadał temu miejscu nazwę Betel, to znaczy dosłownie dom Boga. Bet, dom, El, Bóg. Zanim wyruszył dalej, złożył taki ślub: jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się, jeżeli wrócę szczęśliwie do domu ojca mojego, Pan będzie moim Bogiem. Ten zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie domem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, będę Ci składał w ofierze dziesięcinę. Betel było ważnym sanktuarium Hebrajczyków, chociaż w czasach królewskich niestety stało się sanktuarium mało chwalebnym, które Pismo Święte nawet potępia, ponieważ król Izraela Jeroboam I umieścił w nim złotego cielca jako wyobrażenie Boga jedynego, chcąc odciągnąć mieszkańców swego północnego królestwa od pielgrzymek do Jerozolimy. Należy tu jeszcze zauważyć, że opowieść o Betel jako o miejscu, w którym Jakub zobaczył we śnie drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół, jest pewnego rodzaju definicją wszystkich sanktuariów, miejsc świętych, w których niebo komunikuje się z ziemią. Wyprawa Jakuba w okolice Haranu powiodła się. Zanim poznał swego wuja Labana, przy studni spotkał jego córkę Rachelę, którą pokochał od pierwszego spojrzenia. Zobowiązał się wobec wuja Labana, że przez 7 lat będzie mu służył za Rachelę, którą zapragnął pojąć za żonę. Gdy upłynęło 7 lat i urządzono wesele, na którym wszyscy dobrze się bawili, następnego dnia Jakub, przekonany, że było to wesele jego z Rachelą, zobaczył w swym namiocie i przy swoim boku nie Rachelę, ale jej starszą siostrę Leę, która mu się nie podobała. Gdy zwrócił się z pełnym wyrzutu pytaniem do Labana: czyż nie za Rachelę ci służyłem? Czemu mnie oszukałeś? Wuj mu odpowiedział, że nie ma u nich zwyczaju wydawania za mąż córki młodszej przed starszą. bądź przez tydzień z tą, a potem damy ci drugą, za którą jednak będziesz u mnie służył jeszcze 7 następnych lat. Tak się też stało. W ciągu 14 lat służby rozrosła się rodzina Jakuba, bo choć jego ukochana żona Rachela długo pozostawała niepłodna, to Lea rodziła mu dzieci, a nadto rodziły mu je dwie drugorzędne żony, którymi były niewolnice, jakimi Laban obdarzył każdą ze swych córek, gdy wydawał je za mąż. Wreszcie Jakub zaczął myśleć o powrocie do kraju, w którym mieszkał. Laban nie miał nic przeciwko powrotowi, ale uświadomił sobie, że powinien jakoś wynagrodzić Jakuba, aby miał z czego utrzymać swoją liczną rodzinę. Wówczas to Jakub zaproponował, że będzie nadal służył, odbierając dla siebie trochę dziwną nagrodę. Otóż stada wuja, które dotąd pasł, składały się z kóz i owiec czarnych i białych. Rzadko zdarzały się centkowane, czy raczej łaciate, jakbyśmy to mogli dziś powiedzieć. Jakub zaproponował, by takie łaciate mogły stać się jego własnością, jako zapłata za wieloletnią służbę. Był przekonany, że znalazł niewinny sposób na to, by tych łaciatych rodziło się więcej. Zdobył więc znaczny majątek. Po kolejnych 6 latach służby, mając 11 synów i znaczny majątek, Jakub opuścił swego wuja potajemnie, bojąc się jakiegoś kolejnego podstępu z jego strony. Wuj postanowił go ścigać i dogonił go, ale zanim się spotkali, otrzymał od Boga przestrogę, by nic złego nie czynił swojemu zięciowi. Ich spotkanie skończyło się zatem zawarciem przymierza. W opowiadaniach o Jakubie spotykamy szereg wydarzeń, które nie zgadzają się z naszym kodeksem moralnym. Najważniejszym z nich jest oczywiście podstęp, dzięki któremu otrzymał błogosławieństwo połączone z wyznaczeniem na naczelnika klanu, jakim jego ojciec miał zamiar obdarzyć starszego syna Ezawa. Jakub jest tu częściowo usprawiedliwiony faktem, że ten podstęp wymyśliła jego matka, a nie on sam. Matka pochodziła z rodziny, która pozostała poza Bożym wybraniem. Skłonność do podstępu i kłamstwa widzimy potem u jej brata Labana, który Jakubowi przekonanemu, że poślubił kochaną przez siebie Rachelę, na noc poślubną podstawił jej starszą siostrę, a potem kazał Jakubowi służyć przez kolejne 7 lat za Rachelę. A dalej też po zawarciu umowy, że wszystkie łaciate zwierzęta będą należeć do Jakuba, natychmiast przebiera swoje stada i łaciate zwierzęta każe zagnać do stad, do których Jakub nie ma dojścia. Taka postawa, wyniesiona z domu rodzinnego przez matkę Jakuba, czyni ją odpowiedzialną za podstawienie Jakuba zamiast Ezawa i wprowadzenie w błąd Izaaka. Nie podoba nam się także fakt, że Jakub skłania Ezawa do wyrzeczenia się swojego pierworództwa, choć ta scena podkreśla równocześnie fakt lekceważenia ze strony Ezawa jego uprawnień jako pierworodnego syna. Bo chcąc natychmiast zaspokoić swój głód, oddaje swoje uprawnienia za miskę soczewicy. Po rozstaniu się z Labanem, Jakub powoli zbliżał się do ziemi Kanaan, ale był pełen niepokoju, bo czekało go tam spotkanie z bratem Ezawem. Przygotowuje się do tego spotkania, gotów podzielić się z bratem swoimi trzodami. I tu zostaje zaskoczony, bo Ezaw traktuje go bardzo przyjaźnie i nie chce od niego przyjąć żadnych darów. Jest gotów mu towarzyszyć, aby go chronić, ale Jakub pozbywa się go, tłumacząc, że ma małe dzieci, które nie pozwalają na szybką podróż, jaką wypadałoby z ludźmi Ezawa podjąć teraz, wracając do ojca Izaaka.